Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa. Jest 9:09, już prawie. Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dzień dobry.
Maciej Wośko, Gazeta Bankowa.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to w takim razie, jeśli można mówić o kolejnych raportach z pola bitwy o Gdańsk, właściwie każdy dzień coś zmieniał ostatnio. Komentujemy niedzielną decyzję Pawła Adamowicza, a właściwie każdego dnia mamy jakiś nowy wątek. Wczoraj mamy taki wątek, który doprowadził jedną z gdańskich gazet do tego, żeby przepołowić zdjęcie i na jednym ukazać brodatą twarz Jarosława Wałęsy, a na drugiej połówce też brodatą twarz Pawła Adamowicza. Czy to oznacza, że nie tylko mamy już jednego kandydata, a mamy także drugiego kandydata jakby w tle tej całej historii po wczorajszym spotkaniu Grzegorza Schetyny z Lechem Wałęsą? Przydługi wstęp i ani jednego słowa komentarza.
Myślę, że mamy wydarzenia jeszcze nowsze. Pół godziny temu w publicznym radiu pomorski baron Platformy i szef klubu parlamentarnego PO Stanisław Neumann wygłosił zdanie, które pewnie jako bon mot będzie przez długi czas funkcjonować w tej kampanii albo w jej przedbiegach. Otóż powiedział coś takiego. Pawła Adamowicza stać na przegraną w Gdańsku. Platformy na to nie stać. Pokazuje ona z jednej strony chyba pewne lekceważenie i tak jak młodzież powiedziałaby, traktowanie z buta przez Platformę ambicji prezydenta, bo mówi tak naprawdę, ty to możesz tutaj zrezygnować, ale my, partia, sobie na to nie możemy pozwolić. A z drugiej strony pokazuje, w jakiej trudnej sytuacji jest Platforma, bo ponieważ wystawienie w tej chwili kandydata przeciwko Pawłowi Adamowiczowi, który wszystko na to wskazuje, nie zrezygnuje, nie ustąpi, pokazuje, że, o czym wielokrotnie w tym studiu już mówiliśmy, że wyborcy w Gdańsku popierający tak zwany antypis się podzielą i to nie będzie korzystne dla Platformy. Bardziej niekorzystne dla Platformy niż dla Pawła Adamowicza, parafrazując to, co powiedział.
Choć jak słuchałem tej wypowiedzi Sławomira Neumanna, to odnosiłem takie wrażenie, że próbował on mówić o tym, że Platforma ma jeszcze czas na podjęcie decyzji. Choć ja odnosiłem takie wrażenie, że wczorajsza wizyta Grzegorza Schetyny u Lecha Wałęsy do pewnego stopnia była takim sondażem i próbą powiedzenia jakiejś decyzji. To było ciekawe.
Mogę jeszcze skończyć tylko krótko, bo a propos Jarosława Wałęsy. Te umizgi wobec jego ojca są z obu stron. Ja chcę przypomnieć, że w liście, który napisał Paweł Adamowicz do mieszkańców, jedyne nazwisko, które wymienił, to nazwisko Lecha Wałęsy. To jest raz. Dwa, decyzja o wystawieniu Jarosława Wałęsy nie będzie wcale też taka łatwa dla Platformy Obywatelskiej. O tym sam Paweł Adamowicz mówi. Mianowicie, jaki interes ma Agnieszka Pomaska i struktury gdańskiej Platformy, żeby popierać Jarosława Wałęsę, partyjnego outsidera, człowieka, który tu nie bywa, który w tą robotę partyjną, platformerską w Gdańsku niespecjalnie jest
zaangażowany. I który z Agnieszką Pomaską przegrał wybory o liderowanie miejskiej Platformy Obywatelskiej.
Są w partii rachunki krzywd.
No dobrze.
Czy ja myślę, że Grzegorz Schetyna od dawna próbuje się ogrzać w notabene dosyć słabo już świecącym słońcu prezydenta Lecha Wałęsy. I mam takie wrażenie, że już dosyć dawno też obiecał Wałęsie, że kandydatem Platformy w wyborach prezydenckich będzie jego syn i stąd taka nerwowa reakcja.
Znaczy to obu stron jakby, bo ja też takie wrażenie, że jeśli jest prawdą, że to spotkanie było zaplanowane wcześniej, to ja zaczynam w trochę innym świetle patrzeć na niedzielną decyzję Pawła Adamowicza.
Znaczy nie wiem, czy wcześniej było zaplanowane, ale powtarzam, mam takie wrażenie, że wcześniej padła obietnica, trudno powiedzieć, czy struktur, czy tylko osobista Schetyny, że tym kandydatem właśnie będzie Jarosław Wałęsa. Z drugiej strony to, o czym mówił mój przedmówca, pokazuje ta sytuacja głębokie pęknięcie w Platformie, bo ja chcę podkreślić, że mamy z jednej strony deklarację przewodniczącego Schetyny, że Adamowicza nie poprze, a z drugiej strony deklaracja wiceprzewodniczącego Platformy Bogdana Borusewicza, że Adamowicz jest jedynym kandydatem, znaczy jedynym, który daje szansę na zwycięstwo. Muszę powiedzieć, że ja nie pamiętam, jak sięgnę wstecz, takiej sytuacji, w której przewodniczący partii mówiłby jedno, a wiceprzewodniczący drugie.
No nie, to ja przypomnę, że to dokładnie taki sam podział w Platformie Obywatelskiej, a nawet jeszcze mocniejszy, był w momencie, kiedy wybuchła sprawa Jacka Karnowskiego. Ja przypomnę, że wtedy ówczesny lider Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk, mówił o przenoszeniu swojego członkostwa z Sopotu do Gdańska, żeby, mówiąc najkrócej, obrazić się, jakby też wyrazić swój pogląd na temat swoich sopockich kolegów, którzy chcieli popierać Jacka Karnowskiego.
To jest sytuacja o tyle różna, że w grę wchodzi deklaracja wyborcza, a więc sygnał dla wyborców. No jaki sygnał? Jeden mówi to, drugi mówi to, prawda? To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o samego Pawła Adamowicza, to wydaje się, że tutaj sytuacja jest dosyć jasna. Wycofanie się z kandydowania oznacza, że prezydent Paweł Adamowicz staje się wkrótce po prostu zwykłym obywatelem Pawłem Adamowiczem, a to jego sytuację wobec kłopotów, które ma, w moim przekonaniu, pogarsza. Adamowicz kandydat, a jeszcze lepiej Adamowicz prezydent, no to jest, tak jak zresztą on sam mówi, to nie odkrywam tutaj niczego nowego, to jest ofiara politycznej wendetty prokuratury i ziobrystów, a obywatel Adamowicz, no to już jest trochę inaczej. Także myślę, że te sprawy osobiste Pawła Adamowicza też zaważyły przy jego decyzji o kandydowaniu.
No tak, no, ale to w takim razie, czy waszym zdaniem Platforma się wstrzyma z decyzją i będzie, mówiąc najkrócej, próbowała zobaczyć, jak sprawa się rozwinie? Czy, mówiąc najkrócej, straci nerwy, wystawi swojego kandydata i będziemy mieli długotrwałą, wyczerpującą i kompromitującą obie strony rywalizację dotychczasowych sympatyków tego samego ugrupowania? Maciej Wośko?
Myślę, że Platforma wstrzyma się mimo wszystko, choć zdaje sobie sprawę, podobnie jak Paweł Adamowicz. Paweł Adamowicz, myślę, zdał sobie sprawę, ile może przegrać, nie będąc kandydatem i nie startując w ogóle w wyborach, stąd ta niedzielna decyzja. Natomiast problem polega na tym, że Platforma doskonale wie, że Paweł Adamowicz pierwszy raz od wielu lat może przegrać wybory w Gdańsku. Stąd wizyta Grzegorza Schetyny u Lecha Wałęsy i w ogóle w Gdańsku, myślę, z takim zamiarem, co tam się w tym Gdańsku właściwie dzieje. To raczej tak bym to czytał.
A jak na to wszystko rzutuje kwestia budowania tak zwanej wspólnej antypisowskiej listy w skali kraju?
Nie ma wspólnej antypisowskiej listy w Gdańsku. No, Ewa Lider,
no a tak, no, ale właśnie rozmawialiśmy w tym studiu przed
Radio Gdańsk
właśnie
potwierdziła to. Nie ma czegoś takiego, jak Paweł Adamowicz próbuje oczywiście budować taką retorykę prodemokratycznej opozycji, co jest dość zaskakujące, bo oznaczałoby, że ta druga strona jest niedemokratyczna. No ale dobrze, to kwestia semantyki.
Antypisowskiej.
Antypisowskiej, ale to się nie udaje. To znaczy, no, nie uda się to w momencie, kiedy Paweł Adamowicz staje przed szeregiem i mówi, to ja będę liderem, to ja będę startował, zwłaszcza w momencie, kiedy wszyscy pozostali uczestnicy tej rozmowy, czy tej rozgrywki, zdają sobie sprawę z tego, że Paweł Adamowicz jest być może tym razem najsłabszym kandydatem do wystawienia w tych wyborach.
Choć odnoszę takie wrażenie, że sondaże na razie tego nie potwierdzają.
No właśnie, mimo wszystko chyba decyzja Pawła Adamowicza była też spowodowana owymi sondażami, które teoretycznie przynajmniej wskazują na niego jako na potencjalnego lidera wyścigu do fotela prezydenckiego. Ale ja jeszcze na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę. Wydaje się, że ta nerwowe działania lidera Platformy, czy liderów Platformy, również tutaj na Pomorzu, są spowodowane tym, że Paweł Adamowicz trochę się urwał ze smyczy tak zwanej, tak? Że on, Platforma coraz bardziej widzi, że to jest nie tyle układ platformerski, tylko układ pana prezydenta Adamowicza.
No tak, tylko że ja do odnoszę takie wrażenie, że 8 lat temu, ja pamiętam, materiały wyborcze Pawła Adamowicza, one miały już takie bardzo malutkie logo Platformy Obywatelskiej. Z kolei 4 lata temu mieliśmy no trochę z poduszczenia naszego kolegi i do niedawna jeszcze naszego piątkowego kolegi, komentatora Romka Daszczyńskiego, taką sytuację, w której wyborcy otrzymali taką mapkę pod tytułem Kto na liście Platformy Obywatelskiej uosabia sympatyków Agnieszki Pomaskiej, jak to sympatyków Pawła Adamowicza, i odnoszę wrażenie, że wyborcy z tego nawet do pewnego stopnia skorzystali. No i tak dalej, czyli te relacje były zawsze dość trudne.
Tak, paradoksalnie jest tak, że prezydenci Trójmiasta doskonale wiedzą, obecni prezydenci Trójmiasta doskonale wiedzą, że wybory samorządowe, prezydenckie w Trójmieście nie są już od bardzo dawna wyborami partyjnymi. Są wyborami na nazwiska, na konkretne osoby.
No ale ja pamiętam zależy, właśnie ten Sopocki wybór.
Gdzie, bo to zależy chyba gdzie, bo myślę, że jeżeli popatrzymy na Trójmiasto, to w Gdańsku ten wybór jednak mimo wszystko jest najbardziej polityczny. Trudno powiedzieć, czy to zależy akurat od osobowości kandydatów, czy od czego innego. Ale chcę jedną rzecz jeszcze skończyć z poprzedniej wypowiedzi. Otóż zauważcie, że prezydent Adamowicz stworzył też taką, i myślę, że na to liczy, własną machinę PR-owsko-medialną i niedostępną dla Platformy. Tak? Tylko dostępną dla niego.
No to znaczy, że był bardzo przezorny.
Tak jest, i to oznacza, że był bardzo przezorny, aczkolwiek no, robi to poniekąd za nasze pieniądze. Tak?
Maciek postawił tutaj bardzo ciekawą tezę o tym, że tak zwany obóz antypisu to jest absolutna mrzonka w Gdańsku. Ja się z tym zgadzam, że tu ambicje Nowoczesnej i ambicje Platformy są takie, a przede wszystkim ambicje Platformy, że po prostu zjeść i zabić Nowoczesną. No, nie ma, największy wróg to jest ten wróg, który jest najbliżej.
Ale policja zjada własne dzieci.
Nie, to nie dokładnie tak. Chodzi o to, że no, Grzegorz Schetyna chce być jedyny w antypisie. I tu się zgadzam, że o jakimś tam wspólnym obozie można mówić tylko wtedy, jak Platforma rzuci Nowoczesną już ostatecznie na kolana. Ale paradoksalnie uważam, że to właśnie u Pawła Adamowicza jest większy potencjał tworzenia takiego szerokiego obozu, który zrzeszałby wszystkich poza Platformą. Mimo wszystko. Ja uważam, że on się może teraz przedstawić jako polityk niepartyjny, bardzo samorządowy, wykonujący ostatnio gesty w stronę ruchów miejskich. Myślę, że jak będzie trzeba, to bardzo otwarty na lewicę wszelakiego rodzaju. I że tak naprawdę ten przyszły komitet wyborczy Pawła Adamowicza może mieć bardziej takie antypisowskie, szerokie politycznie barwy niż stricte partyjne maszyny wyborcze, które będzie tworzyć
znaczy,
Platforma.
Ten rodzaj antypisu, który nie zawiera w sobie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej.
Tak, i paradoksalnie...
To kogo zawiera?
No więc posłuchajcie. W skali kraju to są 2-3% tam wyborców. W mieście, gdzie sami powiedzieli panowie przed chwilą, że nie znaczek partyjny ostatnio decydował o tym, kogo wybierano, ale pewne osobiste przymioty czy osobista pozycja poszczególnych kandydatów, to może znaczyć o wiele więcej. To znaczy ten antypis Adamowicza to może być taka hipoteza. Dużo więcej niż poparcie dla Platformy, które jest w Gdańsku. Jako dla Platformy.
Znaczy zobaczymy, bo ja przypomnę...
Wizyta Schetyny u Wałęsy i sprawdzenie, czy rzeczywiście Adamowicz dysponuje tym potencjałem i przekonał też Lecha Wałęsę, bo przekonał Bogdana Borusewicza. Jak duże poparcie to w tle rzeczywiście, jakim poparciem dysponuje Paweł Adamowicz, i okazuje się, że no, nie do końca jest tutaj.
Nie wiemy, no nie ma poparcia Lecha Wałęsy, no, który naturalnie będzie popierał
panie,
syna.
Ja zwracam uwagę, że o ile Gdynia jest rzeczywiście takim klasycznym przykładem, można by rzec, niepartyjnego wyboru, o tyle i Sopot i Gdańsk nie do końca. No w Sopocie Platforma nigdy nie wystawiła przeciwko Karnowskiemu swojego kandydata, w Gdańsku też nie.
Znaczy w Sopocie trzeba powiedzieć, że de facto Jacek Karnowski zdominował to środowisko i mówiąc najkrócej, dziś Platforma jest po prostu elementem klubu Jacka Karnowskiego.
Ale czy, nie rozmawiamy tak, czy inaczej, o dwóch prezydentach z Rodowodem.
Nie rozmawiajmy o historii,
Mówię o tym, że jednak wydaje mi się, że w Gdańsku, powtórzę to, legitymacja partyjna, szyld partyjny znaczy. I Adamowicz, decydując się na taką konfrontację, rzeczywiście wiele ryzykuje, licząc zapewne, że wejdzie jednak do drugiej tury.
No ale to w takim razie, jak zaczęliśmy już przewidywać, jaki to będzie rozkład, to waszym zdaniem Platforma Obywatelska i Nowoczesna wystawią swojego kandydata w Gdańsku i kiedy to nastąpi?
Trudno powiedzieć, dlatego że jest co najmniej, tak jak powiedziałem na początku, dwoje w miarę wyrazistych kandydatów obu stron. Pani poseł Ewa Lider ewidentnie chce kandydować na prezydenta. Myślę, że Jarosław Wałęsa też, więc porozumienie tutaj będzie dosyć trudne, aczkolwiek z tej rozmowy, którą słyszeliśmy dzisiaj na antenie Radia Gdańsk, wydaje się, że poseł Ewa Lider jest w stanie zrezygnować z kandydowania.
No tak, a to w takim razie co się stało z Agnieszką Pomaską? Czy ona odłożyła na bok swoje ambicje, czy mówiąc najkrócej jest też osobą, którą już zdołano ograć?
Jest w partyjnej poczekalni.
Pół roku po wyborach samorządowych.
Są wybory, tak, europejskie.
Eurowybory europejskie. Gdyby przewidywać, że naprzeciwko Pawła Adamowicza i kandydata PiSu stanie tandem Wałęsa Lider, czyli takie powtórzenie warszawskiej koncepcji z Trzaskowskim i Boże.
Rabiejem.
I Rabiejem, dzisiaj też gość porannych audycji radiowych, to tylko pogratulować wyborcom w Gdańsku, bo będzie w kim wybierać. No, wyobraźmy sobie trzech kandydatów na prezydenta, czyli młody Wałęsa, stary Adamowicz i trzecie duże nazwisko wagi ciężkiej, Płażyński. No to pokażcie mi takie miasto, gdzie nazwiska Płażyński, Wałęsa, Adamowicz są na tapecie.
Chciałem spytać kolegów z drugiej strony, czy to oznacza, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości już decyzje zapadły, bo ja słyszałem wręcz przeciwnie.
Nie, no słyszymy, że nie ma jeszcze decyzji.
Ale czy powinna być już ta decyzja? Bo odnoszę wrażenie, że wybory się zaczęły. Także po prawej stronie. Tam także widać już chyba rywalizację kandydatów.
Czy ja sądzę, że decyzja powinna być, bo wbrew pozorom, jeżeli nie jest to kandydat bardzo wyrazisty i można by rzec zakorzeniony w świadomości społecznej potencjalnych wyborców, to czasu jest bardzo mało.
No tak, ale jeśli to będzie ten kandydat, o którym wspomniał Janek, to odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o nazwisko, jest to nazwisko na Pomorzu znane.
Nazwisko tak, ale osoba mniej. I myślę, że PiS też ma pewien problem zresztą od kilku kadencji już z wyłonieniem kandydata, który byłby w stanie stanąć do takiej rzeczywistej walki z kandydatem Platformy.
Ja za chwilę jeszcze wrócę trochę do tego tematu, bo chcę, żebyśmy porozmawiali parę słów na temat wczorajszego posiedzenia Rady Miasta, gdzie dyskutowano między innymi nad postulatem, który moim zdaniem stał się takim pierwszym balonem próbnym, jeśli chodzi o te wybory prezydenckie, czyli kwestii dostępu młodych ludzi do darmowej komunikacji miejskiej. Okazało się, że paradoksalnie jest to właśnie projekt, który po raz pierwszy ukazał nam te strony tego konfliktu, no, ale myślę, że za chwilę do tej rozmowy powrócimy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wojtek Smyciński, witam Państwa ponownie. Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki, Maciej Wojsko moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o szansach kandydatów na prezydenta Gdańska. Pozostaniemy w Gdańsku i będziemy na wczorajszej sesji, wyjątkowo pracowitej i długiej, na której między innymi rozmawiano na temat komunikacji miejskiej. Symbolicznie okazało się, że prawie wszyscy, poza jednym radnym Platformy Obywatelskiej, głosowali za tym wnioskiem, który jeszcze kilka miesięcy temu wywołał poważne kontrowersje na temat tego, czy są pieniądze na sfinansowanie darmowej komunikacji miejskiej dla młodych ludzi. To dość ciekawe. No ale też rozmawiano tam o uchwale krajobrazowej. Przegłosowano ją też wyraźną większością głosów, tylko przy jednym głosie sprzeciwu i pięciu wstrzymujących się. Uchwałę o tyle kontrowersyjną, że przypomnę, że niektóre samorządy uchwaliły takie uchwały dwa lata temu, przepraszam bardzo, i już dzisiaj mają do czynienia z roszczeniami firm branży reklamowej, które przede wszystkim żądają odszkodowań za to, że musiały zlikwidować duże powierzchnie reklamowe.
Żądają odszkodowań za to, że musiały zlikwidować miejsca reklamowe, w które zainwestowały, często odnawiając na przykład jakąś elewację, ponieważ no jakby główny zarzut środowiska, nazwijmy je, reklamowego, dotyczy tego, że te przepisy działają trochę wstecz, tak bym to powiedział. Stąd dyskusja, ale rzeczywiście znacznie ciekawszym elementem wczorajszej sesji było przegłosowanie bezpłatnej komunikacji dla uczniów. Warto przypomnieć, że ten projekt wyszedł z tak zwanych środowisk obywatelskich w listopadzie i od listopada tak no, niekoniecznie włącznie z prezydentem Adamowiczem tak nie za bardzo zdobył uznanie i akceptację. No, wczorajsza sesja chyba trochę pokazała, że jeśli się głosuje, czy rozdać wszystkim lody malinowe, no to wszyscy są na tak. No bo tak.
Mamy rok wyborczy.
Bardzo się cieszymy. Ja już mówiłem zresztą tutaj w tej audycji, że jeśli obywatele mogą skorzystać na roku wyborczym, na kampanii wyborczej i na takich pomysłach, to jak najbardziej.
Choć tutaj to otwieramy puszkę Pandory, czyli dyskusję wielką na temat tego, czy model tak zwanej darmowej komunikacji miejskiej, przypomnę, w kilku znanych miastach, nie tylko europejskich, testowany, jest modelem, który warto by było na przykład wprowadzać, bo w momencie, kiedy wprowadzamy taką darmową komunikację dla młodych ludzi, to aż korci zadać pytanie, dlaczego nie w takim razie utworzyć w ogóle darmowej komunikacji miejskiej.
No właśnie, to nie jest, Gdańsk nie jest ani pierwszym, ani dziesiątym, ani dwudziestym nawet miastem w Polsce, który taką komunikację wprowadza, więc można by rzec, że nie jesteśmy tu prekursorami. Natomiast rzeczywiście pytanie, dlaczego tylko dla uczniów? 36 miast w Polsce ma bezpłatną komunikację dla wszystkich. Więc to jest...
Tak, przypomnę, że są to raczej małe miejscowości.
Tak, no są to małe miejscowości. Jeśli chodzi o Europę, to chyba Tallinn eksperymentuje tutaj z... W naszym, mówiliśmy tu, chyba Kościerzyna, tak? Ma bezpłatną komunikację. Więc jest to eksperyment ciekawy. Przypomnę, że na Radzie była zgłoszona też propozycja, żeby dla kombatantów też wprowadzić tutaj taką komunikację bezpłatną. Zobaczymy. No jej celem oczywiście, jeżeli odrzucimy wątki polityczno-wyborcze, jej celem jest zachęta do tego, żeby z tych środków komunikacji publicznej korzystać. Ale mam takie wrażenie, że uczniowie i tak raczej samochodami do szkół nie jeżdżą.
No byłby to postulat moim zdaniem, jeśli chodzi o ruch uliczny zmieniający wiele, jeśli chodzi o studentów, bo jak patrzę na ilość samochodów zaparkowanych koło uczelni wyższych, szczególnie paradoksalnie w weekendy, kiedy przyjeżdżają studenci zaoczni, to odnoszę wrażenie, że tam jest duży potencjał przesiadania się z własnego samochodu do komunikacji miejskiej.
No właśnie, zresztą widzimy to w okresach choćby przerw międzysemestralnych, prawda, jak na ulicach trochę luźniej się robi, więc to pewnie ruchu nie odciąży, natomiast kieszeń rodzin, szczególnie tych uboższych, pewnie tak.
Jan Błaszkowski?
Po prostu duże, bogate miasto, które szczyci się 3-miliardowym budżetem, doszusowuje do poziomu usług publicznych dla młodzieży, które są w najmniejszych polskich, najbiedniejszych polskich wiejskich gminach, gdzie standardem są gimbusy dla uczniów, za które uczniowie nie płacą. niczym innym jak swoistego rodzaju biletem na gimbus jest to, co przegłosowała w tej chwili Rada Miasta Gdańska. Haszyszujemy się tutaj wielkimi projektami bezpłatnej komunikacji dla uczniów w dużych metropoliach, zapominając, że tak naprawdę to samo od wielu lat mamy w najbiedniejszych wiejskich gminach. Powtórzę to, co powiedziałem w tej audycji tydzień temu. Rok wyborczy powinien być co roku, ponieważ to jest rok Świętego Mikołaja, kiedy politycy nagle przypominają sobie, że trzeba wykonać w tej takiej sferze samorządowej, gminnej, takie gesty, które pokazują, że rzeczywiście głównym zadaniem gminy jest świadczenie różnego typu usług publicznych.
Choć z drugiej strony chwalenie się przez polityków tym, że ten przepis będzie działał wobec uczniów, którzy są gdańszczanami, o tyle mnie trochę zaniepokoił, że gdzieś zniknęła nam metropolitalność. Odnoszę takie wrażenie, że fakt, że uczniowie z Sopotu nie będą mogli jeździć za darmo po Gdańsku, wydaje mi się jakiś niezrozumiały.
Tutaj nie pozwalałbym sobie na taką złośliwość, bo to jest tak, że w tym samym momencie, w którym Gdańsk przyjął bezpłatną komunikację dla dzieciaków i młodzieży, robi to jednocześnie Gdynia z Sopotem i Rumią, więc uważam, że jeśli rzeczywiście serio traktują metropolitalność, to następnym etapem, to nie stanie się jutro, ale być może po wyborach, będzie integracja tego systemu i wprowadzenie sytuacji, w której uczeń z Gdańska uczący się w liceum w Gdyni i vice versa będzie mógł do szkoły dojechać za darmo.
Różnica między gimbusami a tym rozwiązaniem jest jednak dosyć spora, ponieważ gimbus tak naprawdę dowozi młodego człowieka, ucznia do szkoły i odwozi ze szkoły. A tutaj mówimy o bezpłatnej komunikacji, prawda?
I tak i nie. Dam przykład ze swojej gminy, z gminy Żukowo, gdzie gimbusy na swoich wyznaczonych trasach jeżdżą od tam 7 z groszami tak naprawdę co godzinę aż do 16-17 i uczeń może wsiąść w gimbusa na swojej linii, która kolęduje, jak to się mówi, przez kilka różnych miejscowości i wysiąść i wsiąść gdzie chce. Poza tym z gimbusa, na przykład w gminie Żukowo, może skorzystać każdy obywatel, tyle że musi za ten bilet zapłacić, ale może dosiąść się do uczniów, kiedy są wolne miejsca, a zwykle są wolne miejsca. Więc gimbusy pełnią w małych gminach takie funkcje parakomunikacji miejskiej i one pozwalają, jeżeli uczeń sobie tego życzy oczywiście, na troszeczkę więcej niż dojazd do szkoły. Na to, żeby na przykład po drodze wysiąść, pójść do koleżanki albo podjechać na najbliższą stację PKS-ki i tak dalej.
Ale tu mamy jednak nieco szerszą tą sieć komunikacyjną. No zobaczymy, jak to się sprawdzi.
Na koniec chcę jeszcze wrócić jednak do tego drugiego wątku wczorajszego posiedzenia Rady Miasta Gdańska. Gdy wchodziła w życie ustawa krajobrazowa, która dawała samorządom między innymi prawa do tych działań, które wczoraj Gdańsk podjął, to wszyscy mieliśmy nadzieję, że polskie miasta zamienią się w miasta europejskie w tym sensie, że przestaną być zaszpecone nadmierną ilością reklam. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Polska w tej sprawie bardzo odstaje od tego zachodnioeuropejskiego standardu.
Odstaje, jest zaśmiecona reklamami, a często, szczególnie modne w ostatniej dekadzie ekrany LED-owe, reklamowe, często są silniejsze niż światło oświetlające ulice i po prostu oślepiają.
Tak. Maciek wrócił z Londynu, w którym jest dużo reklam szpecących?
Nie, no, Londyn generalnie jest w potężnym remoncie. Tam mam wrażenie, że co drugi budynek jest właściwie remontowany lub dobudowywany, przebudowywany. To rzeczywiście jeden wielki plac budowy, ale to jest zupełnie inny temat. Wracając do reklam. Wszyscy mieliśmy jakiś czas temu, kiedy wchodziły odpowiednie przepisy ustawowe, że wreszcie damy architektom miejskim, którzy mieli zarządzać tą przestrzenią, oręż do wpływania na to, jak reklamy wyglądają, jak wyglądają miasta, trakty komunikacyjne. I równocześnie widzimy, że w wielu miejscach albo w większości miejsc to się zwyczajnie nie sprawdziło. Gdańsk tą uchwałą dogania tak naprawdę peleton, bo większość miast uchwały podjęła już jakiś czas temu krajobrazowe. Jest mnóstwo do zrobienia, ale trzeba to robić w ramach pewnego dialogu, rozmowy też z firmami reklamowymi, z agencjami, z właścicielami tych nośników, no, po to, żeby no, nie wylać też dziecka z kąpielą.
I bardzo wam dziękuję za tę część programu. Za sekundę wracamy do naszej rozmowy po krótkiej, no nie śmiem powiedzieć, reklamowej przerwie.
Radio Gdańsk. Lubię to.
Wojtek Stuleciński, witam Państwa ponownie. Maciek Woźko, Jacek Rybicki, Jan Błaszkowski moimi gośćmi. Na koniec chcę Was pytać o kolejne dni naszych polsko-żydowsko-polsko-izraelskich przepychanek słownych. Są ofiary, jak rozumiem. Jest fundacja ze Stanów Zjednoczonych, która na YouTube wrzuciła film o polskim Holokauście, która musiała ten film wycofać. Mamy też pomorskiego senatora Prawa i Sprawiedliwości, który za, jak rozumiem, swoje wpisy na portalach społecznościowych został zawieszony osobiście, jak zostało to podkreślone przez Jarosława Kaczyńskiego. Rozgorączkowaliśmy się nadmiernie? Bo ja teza nie spotkała się z odpowiedzią.
Nie, bo powiedziałeś, są ofiary. Ja wymieniłeś jedną instytucję i jednego człowieka, które są ofiarami na własne życzenie. To swoistego rodzaju tacy, nie wiem... Ludzie, którzy postanowili w świetle kamer popełnić jakieś harakiri polityczne. O tym, co mówi, jak się zachowuje senator Bąkowski, było wiadomo dużo wcześniej, zanim został senatorem, więc widziały gały, co brały. Prawo i Sprawiedliwość z absolutną świadomością tego, że senator jest taki, jaki jest, wciągnęło go na listy, a ponieważ były to okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu, wyborca, który chciał głosować na Kaszubach w okręgu gdyńsko-słupskim na PiS, miał do wyboru senatora Bąkowskiego lub senatora Bąkowskiego albo senatora Bąkowskiego. Więc dzisiaj po prostu PiS płaci cenę za to, że na swoich listach miał takiego człowieka. A w przypadku tej żydowskiej fundacji z Ameryki. No to też, no, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, no ale myślę, że jakimś tam dostali rykoszetem, a my Polacy dowiedzieliśmy się tak naprawdę, co duża grupa ludzi pochodzenia żydowskiego tak naprawdę myśli o Polsce i o roli Polski podczas II wojny światowej i o rzekomym udziale czy współudziale Polaków w Holokauście.
Czy te sytuacje z ostatnich dni pokazują, mam wrażenie, dobitnie dwie kwestie, czy obnażają dwie kwestie. Po pierwsze, jak słaba była tak zwana polityka historyczna państwa przez ostatnie dekady. I to jest dramat, bo my, kisząc się trochę we własnym sosie, zaniedbaliśmy rzecz kluczową dla obrazu Polski na świecie. I to te komentarze, które dzisiaj płyną z zagranicy, pokazują aż nadto dobitnie. I to jest pierwsza konstatacja. Druga natomiast, jeśli chodzi o pana senatora Bąkowskiego, no jest taka, że jednak to pokazuje także, myślę, rzecz oczywistą, że partia rządząca czy obóz rządzący jest zupełnie gdzie indziej niż antysemici, tak? Ta garstka antysemitów w Polsce. Ja sądzę, że wobec pana senatora i w kontekście tej sytuacji, która jest, innej decyzji być nie mogło, żeby to pokazać, również wobec zarzutów opozycji, że PiS żywi się antysemityzmem.
No nie, nie, tutaj to ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński ostrzegał, powiedział takie zdanie o tym, tej chorobie antysemityzmu,
no tak, no,
przed którą
ostrzegał. O tym mówię.
Choć ja odnoszę wrażenie, że to, co stało się z senatorem Bąkowskim, z jednej strony jest trochę mało dziwne, bo wcześniejsze jego wystąpienia miały też charakter bardzo radykalny i pojawiały się tam tony antysemickie, a z drugiej strony, że jednak moja teza jest taka, że mamy jednak do czynienia z nadmiernym rozgorączkowaniem zarówno po tej żydowskiej, jak i po tej polskiej stronie.
Dlatego od początku tej sprawy namawiam do studzenia emocji, ponieważ porównałem to do fake newsa i fali hejtu po obu stronach, która się wylała. W takich sytuacjach wszyscy rozsądni i komentatorzy, i uczestnicy tej rozmowy, tych dyskusji, powinni powściągnąć maksymalnie emocje, bo tych emocji i tak jest mnóstwo w całej sprawie. Mam wrażenie, że im bliżej wyborów w Izraelu, tym temperatura tej dyskusji, tej debaty będzie jeszcze rosła w rozmowach polityków. Wierzę, że temat zostanie tak szybko, jak się pojawił, tak samo szybko zniknie z łamów, nie wiem, mediów międzynarodowych, jak zakończą się wybory, gdy zakończą się wybory w Izraelu.
Choć ja odnoszę wrażenie, że jednak nadmierne rozgorączkowanie zaczęło się po polskiej stronie, bo jednak to ta ustawa się jednak pojawiła. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest taki artykuł, który próbuje odtworzyć różne wydarzenia związane z powstaniem tej ustawy, a właściwie może inaczej timingiem powstawania tej ustawy. Przypomnę, że był taki głos Ryszarda Terleckiego w tym tygodniu, mówiącym o tym, że daliśmy się podpuścić
Kukizowi, który nie chciał z Ukrainą nam odpuścić.
No właśnie.
Tak.
I czy nie macie wrażenia, że tutaj zaczyna też być takie szukanie trochę takich przyczyn, bym powiedział, po naszej stronie, ale też i przyczyn, które zaczynają pokazywać, że być może pojawili się jacyś źli rosyjscy doradcy.
Mam wrażenie, że PiS wygrał wybory też na takiej fali zerwania z pewną poprawnością polityczną. I tu mamy pierwszy taki bardzo wyraźny efekt, że jednak poprawność polityczna trzyma się mocno. Znaczy, rzeczywiście wchodzenie czy łamanie tej poprawności grozi potężnymi sankcjami, problemami w rozmowach czy w kontaktach międzynarodowych. Przekonaliśmy się o tym wszyscy, co nie znaczy, że ktokolwiek powinien, nie wiem, zawrócić z tej drogi, bo ta ustawa już też widzimy.
Ale ja nie wiem.
Nie była potrzebna, ta dyskusja. Świat dowiedział się, że mamy rzeczywiście kłopot z tym, że nie można mieszać ofiar ze sprawcami.
Nie wiem, czy to chodzi jednak o poprawność polityczną. Ja podkreślam, że na przykład premier Jan Olszewski skrytykował meritum tej ustawy, a nie jakby samo przesłanie. Przypomnę, on powiedział wprost, że powinna ta ustawa zawierać konkretne sformułowanie, czyli zakaz
używania terminów
polskie obozy koncentracyjne czy polskie obozy śmierci, a niekoniecznie uogólniać to, dając pretekst do właśnie takich interpretacji, jakie miały miejsce. Więc zobaczymy, co zrobi z tym Trybunał Konstytucyjny, bo jest taki sygnał, że Trybunał może nieco zasugerować poprawę.
Otworzyć, mówiąc najkrócej, jak rozumiem, politykom ścieżkę wyjścia z tej sytuacji? Janek Błaszkowski?
Wydaje mi się to mało poważne. Mało poważne. Przepraszam, bo cały czas myślę o tym, co powiedzieli moi przedmówcy i nie umiem w tej chwili tak szybko się przestawić na odpowiedź na pytanie o Trybunał Konstytucyjny. Przyznaję szczerze, że niespecjalnie mnie to interesuje, co Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie powie. Dla mnie bardziej ciekawe jest to, że przy senatorze Bąkowskim i przy Fundacji Rudermana zobaczyliśmy tak naprawdę to samo zjawisko. To znaczy, gdy po obu stronach tego konfliktu odzywają się ci najbardziej skrajni fajterzy. Na co dzień każdy by z nas powiedział, who's the fuck, senator Bąkowski, who's the fuck, Ruderman Foundation, a dzisiaj nagle okazuje się, że oni urastają do miana takich symboli. Jeden to tak mówi PiS i tak mówią Żydzi. To nieprawda, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy ten rząd zerwał z poprawnością polityczną? Być może zerwał, ale jednocześnie ten sam rząd ustami swoich eksponowanych przedstawicieli, takich jak senator Karczewski, marszałek Senatu, czy na przykład marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, jeden mówi, ta ustawa, która zrywa z poprawnością polityczną, nie będzie egzekwowana, a drugi mówi, no tak naprawdę myśmy nie chcieli jej przyjąć, ale nas Kukiz podpuścił. I sprawa trzecia, ostateczna. Prowadziliśmy złą politykę historyczną. Okej, jestem w stanie się z tym zgodzić. Co zrobiliśmy, żeby ta polityka historyczna była lepsza? Gdzie jest Polska Fundacja Narodowa z budżetem 500 mln złotych? Czy usłyszeliśmy, żeby się odezwała, żeby zareagowała w tej chwili, kiedy tak naprawdę wsparcie takie wizerunkowe dla Polski jest potrzebne?
Przemontowała jakiś filmik, widziałem.
No to przemontowała taki filmik. No, chętnie przytulę te 500 mln złotych. Spróbuję w czasie wolnym zrobić coś lepszego.
Panowie, jeszcze jakieś zdanie kończące?
Nie, no jeśli chodzi o Fundację Narodową, to jest oczywiście racja, że tego typu instytucja powinna natychmiast reagować w kontekście sytuacji, która zaistniała.
Więc widzimy, ile, jak mało zostało zrobione przez tyle lat, przez 20 lat w sprawie polityki historycznej i jak wiele jest jeszcze do zrobienia też w kontekście
Polskiej Fundacji Narodowej. Ale też, przepraszam bardzo, można też coś narozrabiać w bardzo krótkim czasie.
Wiecie, co mi się marzy? Marzy mi się taki klip zrobiony równie sprawnie, jak zrobiła swój Fundacja Rudermana, w której występują dwie osoby, które mi się wydaje, na tego sporu mogły być w jakiś sposób konstytutywne. Szewach Weiss, mówiąc najlepiej po polsku, po hebrajsku, być może widysz i być może jeszcze po angielsku, o swoim świadectwie. I po drugiej stronie, wiecie kto? Daniel Rotfeld. Jako dziecko uratowany przez zakonnicę i zalegalizowany w klasztorze na chrześcijańskich papierach. Polski minister spraw zagranicznych i szef Knesetu izraelskiego, mówiący jednym głosem o tym, jaka była Polska w czasie II wojny światowej i co jej zawdzięczają
ocaleni. Choć obawiam się, że w tej atmosferze, która jest ostatnio, ani jeden, ani drugi pewnie nie mieliby ochoty w tym wystąpić. Wiem, że próby namówienia w tej chwili Szewacha Weissa na rozmowę nie są takie proste. No, też najlepiej to pokazuje, że jednak coś się w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech tygodni zdarzyło. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki.
Dobrego weekendu życzę państwu.
Dziękuję bardzo.